4 lutego 1912 roku Franz Reichelt miał jedno marzenie – stworzyć ratujący życie spadochron. Jego tragiczny skok z wieży Eiffla miał pomóc ludzkości, a zaszkodził wyłącznie jemu. 33-latek z sumiastym wąsem stał na samym szczycie w dziwacznym kombinezonie. Strażnik na wieży namawia go, by oprzytomniał. Niestety Franz był myślami już gdzie indziej. Wpatrzony w dół, decyduje się na skok. Francowi Reicheltowi zależało na tym, aby zrewolucjonizować, jak się postrzega lotnictwo. Chciał też zostać sławny i bogaty, bo rok wcześniej francuski aeroklub wydał oficjalne oświadczenie na temat konkursu. Kto pierwszy stworzy spadochron ratowniczy, który nie będzie ważył więcej jak 25 kg i zmieści się w kabinie samolotu, ten dostanie 10 tysięcy franków. Swojemu spadochronowi poświęcił sporo czasu. Niektórym klientkom odmówił szycia kostiumów, bo choć należały do najlepiej skrojonych, a każdej paryżance marzyły się jego kreacje, ten wiedział, że jeśli chce zapisać się w kartach historii, będzie musiał stworzyć coś naprawdę przełomowego. Zyskał pozycję i pewną renomę w dziedzinie krawiectwa, natomiast był zdania, że Bóg go posadził na tym ziemskim padole po coś więcej niż tylko do szycia bufiastych rękawów. A latający płaszcz, czyli spadochron, bo Franz nazywał swój spadochron latającym płaszczem, ten będzie jego przepustką do sławy, bogactw i pewnie od jego imienia nazwą nie jeden samolot czy nawet lotnisko. Tylko, aby nie tylko zasłynąć tak po prostu ze spadochronu, Franz uważał, że będzie lepiej, jeśli dokona przełomowego objawienia światu swojego wynalazku poprzez skok z najbardziej fenomenalnej budowy, jaka tylko może być. Jego wybór padł na wieżę Eiffla. Jego historia nie wydaje się być jakaś nadzwyczajna. Franz w wieku 21 lat trafił do Paryża z Wiednia i otworzył warsztat krawiecki w 1907 roku, czyli na 5 lat przed swoim legendarnym skokiem. Przyjmując obywatelstwo francuskie, mierzył, kroił i szył, pasjonując się co rusz nowymi doniesieniami o przełomach w awiacji. 3 lata w Paryżu, sporo płótna, gumek, no i fascynacja nietoperzami dają Francuzowi jego upragniony wynalazek – latający płaszcz. Co prawda testował go często i po każdej próbie udoskonalał, przy czym do testów używał manekinów. Szkoda, że nie pomyślał o tym, by dodać im jakiegoś obciążenia. Ale problem był jeszcze kolejny, bo czasza spadochronu na razie była tak wielka, że na pokład nikt by nie był w stanie go zabrać. Wiemy, że w 1911 roku pokazał swój rewolucyjny płaszcz jakiejś francuskiej organizacji lotniczej, która spytała, jak jego 70-kilogramowy płaszcz działa. Ten wytłumaczył, że człowiek opleciony linkami i materiałem zwiększa tym samym opór powietrza, dzięki czemu wyląduje na ziemi bez szwanku. Niestety państwo z organizacji lotniczej nie podzielali entuzjazmu Franza. Wręcz przeciwnie, wyrazili swój żal i niepokój, że może lepiej powinien kontynuować swoją karierę w szyciu sukienek i żeby najlepiej przestał się wygłupiać. I wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że ma taki zamiar już... Gdyby nie cholerny konkurs francuskiego aeroklubu, myślał, że to na pewno tylko kwestia zaledwie paru poprawek i że będzie dobrze. Zastosował zatem materiał lżejszy i cieńszy. Do tego 5-krotnie powiększył powierzchnię z 6 m2 do 30 m2 materiału. Wiemy z doniesień prasowych, że Franz, latający krawiec, ćwiczył skoki z wysokości jakichś 10 metrów. Tyle, że raczej nie łamał sobie żadnej kończyny, czy nie nabawiał się żadnej kontuzji, nie z racji spadochronu, tylko z tego powodu, że zawsze skoki takie oddawał na stóg siana. Można sądzić, że być może nikt mu nie powiedział coś w stylu: słuchaj, Franz, jeśli fachowcy ci powiedzieli, że to nie działa, to może przestań sobie tym już zawracać głowę. Albo: słuchaj, prędzej stóg siana cię uratuje, aniżeli ten twój latający płaszcz. Może najpierw wykonaj skok na gołą ziemię, a potem pogadamy o tym wszystkim w szpitalu, dobra? I można podejrzewać, że i takie rozmowy odbyły się z Franzem, tylko że po raz kolejny potrafił sobie wytłumaczyć, dlaczego jego próbne skoki nie kończą się sukcesem. Otóż nasz krawiec doświadczał problemów z racji małej wysokości. Dopiero kiedy wykona się skok ze znaczniejszej wysokości, dopiero wtedy jego latający płaszcz zadziała. No, trudno się spodziewać, by Franz miał jakiekolwiek naukowe doświadczenie przeprowadzone, które by mogło potwierdzić jego tezę. Jemu wystarczyło jego własne przeświadczenie, że tak już być musi. Na początku lutego 1912 roku dał cynk francuskiej prasie, że od policji dostał pozwolenie na eksperyment na tarasie wieży Eiffla. 4 lutego chciał zaskoczyć świat swoim skokiem z wysokości 58 metrów. Można by nie dowierzać całej historii, gdyby nie fakt, że dziennikarze na miejsce zdarzenia przytaszczyli ze sobą swoje kamery i zarejestrowały jego legendarny skok zarówno na tarasie, jak i na dole. Wszystko po to, by udokumentować rewolucyjny wyczyn krawca wynalazcy. Przed skokiem jeszcze na ziemi, już w kombinezonie się prężył. Następnie na nagraniu nawet widać wspomnianego na początku strażnika, który usiłuje mu wytłumaczyć, dlaczego siła powszechnego ciążenia nie jest specjalnie po jego stronie. Do tego stopnia strażnik był przerażony tym, do czego się przymierzał Franz, że ten wcale go nawet nie chciał na ten najsłynniejszy taras widokowy Paryża wpuszczać. Jednakże o godzinie 8:22 na mrozie Franz kartką papieru sprawdza siłę oraz kierunek wiatru. Zanim oddaje swój ostatni skok w życiu, mówi do zebranego tłumu: do zobaczenia. A potem, zamiast lotu w dół, zebrany tłum widzi, jak Franz niczym torpeda wbija się na 15 cm w zamarzniętą ziemię. Na następny dzień wszystkie francuskie gazety pisały o nieżyjącym krawcu-latawcu. A co ciekawe, większość gazet miała swoich przedstawicieli na miejscu zdarzenia, więc widzieli wszystko na własne oczy. Przynajmniej jedną rzecz się Francuzowi udało – zdobyć sławę. Prasa paryska przedstawiła barwną, w większości przesadzoną relację z wydarzeń. Po tragicznym eksperymencie prasa atakowała policję, że na niby jakiej podstawie pozwolono Francuzowi popełnić tu, cytuję, najbardziej przerażające samobójstwo w dziejach miasta. I to na oczach tak wielu osób. Policja musiała wydać specjalne oświadczenie, z którego wiadomo, że Francuz uzyskał pozwolenie od policji na to, by przeprowadzić swój eksperyment. Owszem, ale zrzucając z góry kilka manekinów. Problemem rzecz jasna pozostaje, że policji do głowy nie przyszło, żeby zjawić się na miejscu i sprawdzić, czy zrzuci te manekiny, czy nie zrzuci te manekiny. Przecież musiałby być szalony, żeby skoczyć samemu. A jednak, z doniesień wiadomo, że Franz przemyślał o tyle swój pokazowy numer, że dzień wcześniej spisał testament, natomiast aby nie być posądzonym o jakieś szubractwa, postanowił nie skorzystać z lin zabezpieczających czy innych rzeczy, które by mogły w taki czy nie inny sposób podważyć autentyczność jego skoku. Sam powiedział, że pragnie wykonać to doświadczenie po swojemu i bez machlojek. Tylko tak udowodni wartość swojego wynalazku. Czy w jakiś istotny sposób Franz Reichelt wpłynął na potomnych swoją niepojętą historią? Podobno ktoś kiedyś wykorzystał jego model spadochronu na balu dla przebierańców. A ciekawe, że jakiś miesiąc po tym, jak Franz odszedł od nas, urząd patentowy zarejestrował model spadochronu plecakowego stworzonego przez Rosjanina Gleba Kotielnikowa. A wiele koncepcji z jego spadochronu stosuje się dzisiaj. Można zgryźliwie podsumować, że Francowi należy się Nagroda Darwina. Albo że zapisał się jako pierwszy krawiec w historii, który zrobił przed kamerą coś tak niebywale idiotycznego. Władze Paryża po jego feralnym skoku zabroniły jakichkolwiek skoków czy eksperymentów na wieży i to na całe 73 lata, kiedy to zakaz zniesiono na potrzeby filmu o Jamesie Bondzie, żeby kaskader mógł skoczyć z wieży. Tym razem skok zakończył się pełnym sukcesem. Pozdrawiamy Cię, Franz, gdziekolwiek jesteś, niech ziemia Ci lekką będzie. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że Franz Krawiec Latawiec wam się bardzo podobał. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, no to kciuki w górę. A jak nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok. No i zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Piszcie maile, przecież jest pod zakładką informacje. No i też przede wszystkim dziękuję wszystkim za wsparcie. W ogóle oglądanie reklam, ich dłuższe oglądanie, klikanie bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, czy ten krawiec, który jest w centrum miasta, czy on też czegoś tam nie wymyśla czasami? No i wpadnijcie na kanał Fakty na Wynos. Zapraszam serdecznie po więcej informacji. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.